Za niespełna godzinę Państwowa Komisja Wyborcza ma przedstawić oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Z badań firmy Ipsos wynika, że w drugiej turze zwyciężył Andrzej Duda i to on zostanie prezydentem Polski. Na kandydata PiSu zagłosowało 52% Polaków uprawnionych do głosowania. Dotychczasowy prezydent Bronisław Komorowski uzyskał 48% głosów. Frekwencja wyniosła 55,5%. Maksymalny błąd w tym badaniu może wynieść 1 punkt procentowy. W przemówieniu wygłoszonym tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów Andrzej Duda zapowiedział prezydenturę otwartą na obywateli i ich problemy.
To nie będzie prezydentura zamknięta, obiecuję to dzisiaj. Będziemy rozmawiali, bo ja wiedzę to, że chociaż w demokracji różnimy się w poglądach, bo taka jest jej natura, to przede wszystkim wspólnotę buduje wzajemny szacunek i daj Boże także życzliwość. I to bardzo chciałbym, żebyśmy w Polsce zaczęli odtwarzać, bo tego nam bardzo dzisiaj brakuje. Wierzę w to, że będę mógł się do tego przyczynić. I chciałbym, żeby po tych 5 latach prezydentury jak najwięcej moich rodaków mogło mówić z przekonaniem: Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków.
Przesłanie nadziei mocno kontrastowało wczoraj z przesłaniem strachu, jakie popłynęło z przemówienia prezydenta Bronisława Komorowskiego. Idą następne bitwy, idą następne wyzwania. Musimy być gotowi, mówił prezydent. Podkreślał, że oddane na niego głosy to demokratyczne, pospolite ruszenie, które może powstrzymać falę nienawiści i agresji. Takie złe emocje wobec kandydata PiSu na prezydenta sztab Bronisława Komorowskiego próbował wzbudzić już w czasie kampanii wyborczej, przypomina europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
Ta walka, w dużej części już na emocje, nie na argumenty, była szalenie trudna. Ostatnie 2 tygodnie to głównie emocje i przyczyniał się do tego sztab urzędującego prezydenta Komorowskiego, który w sposób niewybredny atakował naszego kandydata. Dochodziło do ewidentnych pomówień, no zwyczajnych kłamstw, co w ustach urzędującego prezydenta jest szczególnie naganne. No, wspierali go znani sportowcy, aktorzy, ba, byli prezydenci. Uruchomiono wszelkie możliwości, atuty i okazało się, że na większość Polaków to za mało. Jednak ta idea zmian w Polsce, ona zwyciężyła i w związku z tym Andrzej Duda przyciągnął zdecydowanie więcej wyborców.
Socjolog profesor Jacek Kurzępa zauważył, że cała kampania Andrzeja Dudy była bardzo subtelnie naznaczona wrażliwością na najmniejszego Polaka.
Poczynając od tego bardzo symbolicznego obrazu, w którym on przyklęka i całuje w rękę dziewczynkę, po ostatnie sekwencje, kiedy spotyka się z panią Bogusią, która ma sprawy od lat niezałatwione. Słuchał przez tyle miesięcy, jeżdżąc po całej Polsce, wsłuchiwał się indywidualnie w sprawy Polaków. Był w tym autentyczny, prawdziwy, zatroskany i w swoim wystąpieniu, tak to czytam, zaprosił Polaków do współodpowiedzialności za Polskę, za ojczyznę.
Podobnie jak po wygranej w pierwszej turze, również dziś Andrzej Duda od rana spotykał się z Polakami i rozdawał kawę przy stacji metra w Warszawie. W południe prezydent elekt złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą pomordowanych w okresie PRL. Nieprzypadkowo stało się to w przypadającą dziś 67. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Jednego z największych polskich bohaterów Polacy upamiętniają też marszami, które przechodzą ulicami wielu miast. Minister Radosław Sikorski miał pretensje do szefa CBA o niezapowiedziane kontrole dotyczące korupcji w jego resorcie. Tygodnik Do Rzeczy napisał o nowych kulisach tzw. infoafery w rządzie PO-PSL, o których rozmawiali była wicepremier Elżbieta Bieńkowska i Paweł Wojtunik. Z nagrań wynika, że Sikorski miał pytać szefa CBA, co ma teraz zrobić, gdy media rozpisywały się o korupcji w przetargach MSZ. Wojtunik miał poinstruować go, by mówił publicznie nieprawdę o działaniach MSZ, napisał tygodnik. Cała sprawa dotyczy nieprawidłowości w przetargach m.in. MSZ-u na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej. CBA od 2013 roku zatrzymało kilka osób z resortu. To kolejny przykład bezprawnej prywaty w obozie PO-PSL, mówi poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA.
CBA powinno działać zgodnie z regułami, które zostały w tej służbie przypisane i ścigać przestępstwa, patologie. Jeżeli minister Sikorski nie dopilnował czegoś w trakcie swojego rządzenia resortem, to nie może mieć pretensji, że nie został uprzedzony, bo nie jest od tego, żeby go uprzedzać. On powinien nadzorować w sposób prawidłowy swój resort, nie dopuścić do patologii, nie dopuścić do nieprawidłowości, do przestępstw, do korupcji. A jeżeli nie umiał nadzorować i dopuścił, no to niestety także to jest jego wina i w związku z tym służba specjalna nie może kolegi ministra ministra ostrzegać, żeby jakoś temu przeciwdziałał w takim znaczeniu, żeby ukrywał coś może, czy żeby ustalał zaniechanie działań być może służby, która to wykryła i tak dalej. Krótko mówiąc, to jest kolejna odsłona tej patologii.
Z nagranej rozmowy wynika też, że Bieńkowska prawdopodobnie informowała Wojtunika, iż kampania PO pochłonęła więcej pieniędzy niż wskazują limity dozwolone prawem, napisał Tygodnik. Minister Sprawiedliwości Borys Budka zapowiada interwencję w sprawie kontraktu impostu dotyczącego obsługi wymiaru sprawiedliwości. O sprawie napisał jeden z dzienników. Szef resortu sprawiedliwości chce dowiedzieć się od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, czy resort administracji lub regulator ograniczą bądź odbiorą impostowi kompetencje, a także czy firma obsługująca sądy i prokuraturę rzeczywiście gwarantuje jakość świadczonych usług. Z informacji gazety wynika, że szef resortu administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki rekomendował jeszcze ministrowi Grabarczykowi rozwiązanie umowy z impostem. Paweł Jędrzejewski, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, mówi, że zastanawiająca jest aktywność ministra Halickiego.
Może ma szczere intencje, ale my uważamy, że intencjami samymi się pewnych działań nie podejmuje. Po prostu chodzi o ujawnienie, jak rzeczywiście ta firma funkcjonowała. I myślę, że w niedługim czasie to się rozstrzygnie, tak jak powiedziałem, na korzyść Poczty Polskiej. My jesteśmy przed spotkaniem z panem ministrem Halickim, bo żeśmy się wstępnie umówili. No i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, półtorej tygodnia się spotkamy z panem ministrem Halickim i się okaże, czy potwierdzi tą swoją determinację, czy nie.
W 2013 roku impost wygrał przetarg na obsługę wymiaru sprawiedliwości. Umowa kończy się 31 grudnia. Rosja zajmie twarde stanowisko, gdy Ukraina zadecyduje o niepłaceniu długów zaciągniętych przez jej poprzednie władze, oświadczył rosyjski premier. W wywiadzie w telewizji państwowej Dmitrij Miedwiediew odniósł się do decyzji parlamentu Ukrainy. We wtorek przyjął on ustawę dającą rządowi prawo do wstrzymywania spłaty zadłużenia zagranicznego zaciągniętego u kredytodawców komercyjnych. Miedwiediew stwierdził, że względem Rosji te długi nie są całkiem komercyjne, bo były zaciągnięte w bankach, w tym tych z udziałem państwa. Dodał, że Rosja może zażądać przedterminowej spłaty kredytów. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, powiedział, że Ukraina zbyt optymistycznie przyjęła deklarację z brukselskich rozmów trójstronnych.
Że Rosjanie nie będą już protestować przeciwko wprowadzaniu w życie ekonomicznych aspektów, gospodarczych aspektów umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i uznali, że można porozumieć się z Rosją co do możliwości spłaty, no tak, aby realizować też inne elementy reform, które są przewidziane w umowie stowarzyszeniowej. To twarde stanowisko rosyjskie, w tej chwili powiedziane przez premiera rosyjskiego, świadczy, że tak naprawdę Rosjanie w dalszym ciągu nie rezygnują z rozgrywania spraw ukraińskich, że w dalszym ciągu mogą im przeszkadzać w reformach, nie dopuścić do tego, żeby Ukraina jednak zreformowała gospodarczo kraj i była gotowa do realizacji reform przewidzianych umową stowarzyszeniową.
Moskwa w grudniu 2013 roku zainwestowała 3 miliardy dolarów w ukraińskie obligacje państwowe. Strona ukraińska ma zadłużenie w rosyjskich bankach komercyjnych. Władze Rosji szacują je na 25 miliardów dolarów. Premier Arsenij Jaceniuk powiedział ostatnio, że Ukraina w ciągu najbliższych 4 lat powinna zwrócić 30 miliardów dolarów zadłużenia zagranicznego i spłacić 17 miliardów dolarów pożyczek wewnętrznych, na co obecnie nie ma pieniędzy. Jutro na zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i deszcz, a miejscami głównie na wschodzie burza, lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na zachodzie do 21-24 stopnie na wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu oraz w kotlinach górskich, tam od 13 do 16 stopni. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja.